Efezjan, 5 rozdział od 21 do 33 wersetu. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. To jest Boże Słowo. I od razu powiem, przypomnę, nie mówimy o małżeństwie. Być może to ulga dla kogoś, ale nie mówimy o małżeństwie, ale mówimy o Kościele i o Panu Jezusie Chrystusie. I dzisiaj chciałbym poruszyć taką kwestię bardzo istotną, kwestię tego, jaki Kościół jest Kościołem prawdziwym, Kościołem Jezusa Chrystusa, na podstawie tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Na ziemi jest mnóstwo różnych kościołów, różnych denominacji, czy niezależnych zborów. Mamy kościoły, które istnieją już od setek lat, które mają swoje korzenie w kościołach z pierwszego wieku. Mamy kościoły młodsze, które powstały na przykład w okresie reformacji, ale mamy też zbory czy kościoły, które powstały całkiem niedawno. I tutaj jest dyskusja, czy rodzi się dyskusja na temat tego, które z tych wszystkich kościołów są kościołami Pana Jezusa Chrystusa. Czy wszystkie te kościoły są kościołami Jezusa Chrystusa? Czy wszystkie te kościoły są kościołami prawdziwymi? Otóż trzeba powiedzieć, że nie. Istnieje taka sekta, która się nazywa Kościół Scjentologiczny. I ta sekta w swoim logo ma krzyż. Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to kościół chrześcijański, bo ma w nazwie kościół, a w logo ma krzyż. Tyle, że tak naprawdę ta sekta z chrześcijaństwem nie ma absolutnie nic wspólnego. Oni nie wierzą w jakiegokolwiek Boga, oni wierzą w kosmitów, w pewnym uproszczeniu. Tak? Inny przykład. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatecznych, czy ostatnich, inaczej Mormoni. I tutaj też wydawałoby się, że w nazwie jest to, co powinno być. Odniesienie do Kościoła, odniesienie do Jezusa Chrystusa. Mamy też świętych i tyle, że znowu z chrześcijaństwem za wiele wspólnego ta sekta nie ma. Co prawda korzystają z Biblii, ale i tylko jednego tu określonego tłumaczenia, które zostało poddane modyfikacji przez założyciela tej organizacji, tej grupy. I w praktyce, mimo tego, że powołują się na Biblię, oczywiście tą zmienioną, to w praktyce pisma tego założyciela są ważniejsze od Biblii. Więc to są przykłady tego, że nie każdy kościół, czy nie każda grupa, która ma w nazwie kościół, czy zbór, czy denominacja, nie wiem, nie jest koniecznie zaraz prawdziwym kościołem Chrystusa. I to pytanie o to, który kościół jest prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa, myślę, że jest szczególnie istotne w ostatnim czasie. W tym tygodniu w mediach pojawiły się informacje dotyczące kościoła rzymskokatolickiego we Francji. Opublikowano raport, w którym udokumentowano ponad 200 tysięcy przypadków molestowania seksualnego, głównie dzieci, w okresie ostatnich 70 lat. I takie rzeczy w tym kościele miały miejsce nie tylko we Francji, ale w wielu innych krajach na całym świecie. Czy Kościół, w związku z tym pojawia się bardzo ważne pytanie, czy należy zadać pytanie, czy Kościół, w którym dzieją się takie rzeczy, jest Kościołem prawdziwym? Czy taki Kościół, czy z takim Kościołem Chrystus ma cokolwiek wspólnego? Jeżeli Kościół na takie rzeczy przyzwala i który chroni takich ludzi, którzy takich rzeczy się dopuszczają. Oczywiście trzeba pamiętać, że w każdym kościele, w każdym zborze, w każdej denominacji pojawiają się jakieś czarne owce, czy też wilki w owczych skórach. Ale jeśli tych wilków w owczych skórach jest tak dużo i są przez system ten kościelny, eklezjalny chronieni, to czy Chrystus ma cokolwiek jeszcze wspólnego z takim Kościołem? Gdzie leży linia, granica, która oddziela Kościół prawdziwy od Kościoła fałszywego? Jak odpowiedzieć na to pytanie? Tak, bo jeżeli byśmy zapytali członków z każdego Kościoła, to każdy prawdopodobnie powie, że oni są tym prawdziwym Kościołem Chrystusa. Więc kto ma rację? Tak? Jak odpowiedzieć na to pytanie? No najlepszym sposobem jest pozwolić, aby Chrystus przemówił. Najlepszym sposobem jest słuchać się w tego, który Kościół zbudował. Niech On mówi do nas, a my po prostu słuchajmy tego, co On ma nam o prawdziwym Kościele do powiedzenia. Jeśli kilka kobiet mówi, że Chrystus jest ich mężem, a Chrystus ma tylko jedną żonę, tak? To która mówi prawdę? Która jest prawdziwą żoną Chrystusa? No ta, do której Chrystus się przyzna. Tak? Ta, do której Chrystus się przyzna. A zatem jaki Kościół jest prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy zdaniem Chrystusa? No to jest pytanie, na które chciałbym się dzisiaj odpowiedzieć. Nie w całości, to jest pierwsza część dopiero, ale musimy też pamiętać, że jest jeden Kościół Pana Jezusa Chrystusa, który składa się z wielu kościołów, to znaczy, że wiele kościołów może być częścią prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest jeden. Skomplikowałem, ale tak to wygląda. Kościół jest jeden, ale składa się z wielu kościołów lokalnych, można powiedzieć. Więc pierwsza rzecz. Kościół Chrystusa jest święty. Apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie. Po co? Aby go uświęcić. To znaczy, aby uczynić go świętym. A to z kolei oznacza, że każda osoba, która zaufała Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, doświadcza tego uświęcenia i przez to staje się osobą świętą. I tak też apostoł Paweł zwraca się w swoich listach do swoich braci i sióstr w Chrystusie i zwraca się nie tylko w jednym miejscu, ale praktycznie wszędzie tam, dokąd napisał listy, czy do zborów, do których napisał listy. Więc ja wybrałem kilka przykładów, żeby zobrazować, że apostoł Paweł posługiwał się takim określeniem wobec braci i sióstr Panu. Paweł, czy list do Efezjan, 1:1, Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. Wiem, że to są pewne proste rzeczy, ale przypomnijmy je sobie. List do Filipian 1:1, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. I list do Kolosan, Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie, czy braci i sióstr w Chrystusie zamieszkałych w Kolosach. Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus darzy was łaską i pokojem. Widzimy więc, że ci, którzy zaufali Jezusowi, byli nazywani świętymi. Ale co to znaczy? Co to znaczy być świętym? Jeśli popatrzymy na listy, jakie mamy w Nowym Testamencie, to zobaczymy, że są one skierowane do ludzi, którzy nie są moralnie doskonali. To znaczy, że te listy są skierowane do ludzi, którzy potykają się, błądzą, upadają, Więc bycie świętym w tym kontekście nie oznacza moralnej doskonałości. Nie oznacza, że ci ludzie żyją bezgrzesznym życiem. Raczej w tym kontekście bycie świętym oznacza bycie oddzielonym od grzechu i przeznaczonym dla Boga, dla Pana, do służby dla Boga. Święty to inaczej należący do Pana. Zatem ci wszyscy, którzy zaufali Panu Jezusowi i w konsekwencji doświadczyli uświęcenia przez oczyszczenie w kąpieli wodnej przez Słowo, stali się świętymi. Więc jeśli tego doświadczyłeś, to jesteś święty czy święta. Dlatego możemy powiedzieć, że Kościół jest święty. Jeśli każdy członek ciała Pana Jezusa Chrystusa jest święty, no to oczywiste jest, że całe ciało musi być święte. Dlatego Kościół Chrystusa jest święty. Chrystus go uświęcił. To znaczy, że Chrystus oddzielił go dla Boga. Oddzielił go od grzechu i przeznaczył do służby dla Boga. Kościół jest święty, ponieważ należy do Chrystusa, należy do Pana. I druga kwestia. Kościół Chrystusa na ziemi dąży do świętości. Ale apostoł Paweł mówi nam coś jeszcze na temat świętości Kościoła. W wersecie 27 Paweł napisał: chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Chrystus umarł za Kościół, aby go uświęcić, czyli żeby należał do Niego, do Boga. Ale w wersecie 27 Paweł mówi nam o tym, że Chrystus przygotował sobie Kościół, który jest święty i niczym nieskalany. Dosłownie jest tam napisane święty i nieskalany. To znaczy, że w tym kontekście słowo święty oznacza coś innego niż oddzielenie. Nie oznacza oddzielony dla Boga, należący dla Boga, do Boga, raczej określenie święty w tym miejscu odnosi się do moralności, do doskonałości moralnej, do bycia wolnym od grzechu i podobnym do Chrystusa. Święty w tym kontekście oznacza odzwierciedlenie charakteru Chrystusa. Chrystus jest święty. Chrystus nie popełnił grzechu. W ustach Chrystusa nie znaleziono żadnego fałszu. Chrystus jest wolny od jakiegokolwiek zła czy nieprawości. Dlatego Kościół, który Chrystus sobie przygotował, też jest wolny od grzechu, od zła czy jakiejkolwiek nieprawości. Taki właśnie Kościół Chrystus sobie przygotował. I taki Kościół jest zgromadzony w niebie, wokół tronu Chrystusa. Jest to Kościół, który jest moralnie doskonały, który jest całkowicie wolny od grzechu, a jest wolny od grzechu z powodu krzyża Pana Jezusa Chrystusa, z powodu dzieła odkupienia, jakiego Jezus dokonał. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia, i tutaj słowo jest to greckie eklezja, czyli można przetłumaczyć kościół, pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Ten fragment pokazuje nam, że przed Bogiem i przed Jezusem w niebie znajduje się zgromadzenie, Kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Jest mowa o duchach sprawiedliwych, którym dano doskonałość, ludzi sprawiedliwych, którym dano doskonałość. To pokazuje nam, że przed Bogiem, który jest święty, przebywają wyłącznie ci, którzy są święci, którzy są moralnie doskonali, którzy są wolni od jakiegokolwiek zła, grzechu czy nieprawości. I taki właśnie jest Kościół Chrystusa w niebie. A co, jeśli chodzi o Kościół tu na ziemi? Tutaj sytuacja jest trochę inna. Kościół tu na ziemi nie jest jeszcze doskonały. Ci, którzy zaufali Jezusowi, nie są jeszcze moralnie doskonali. Kościół tu na ziemi zmaga się z grzechem, ale trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że Proces moralnego doskonalenia został w nich rozpoczęty przez Ducha Świętego, którego otrzymali od Chrystusa, kiedy zaufali Jemu. Duch Święty sprawia moralną odnowę serca człowieka, która prowadzi do tego, że osoba, która zaufała Chrystusowi, nie może dalej żyć w grzechu. Nie może dalej funkcjonować tak, jak funkcjonowała do tego momentu. Styl, czy życie, czy sposób życia tej osoby, która zaufała Chrystusowi i otrzymała od Niego Ducha Świętego, ulega zmianie. Ponieważ zmienia się wnętrze tej osoby, ponieważ zmienia się jej serce, zmieniają się też preferencje tej osoby, pragnienia, wartości, dążenia. I to powoduje, że ta osoba zaczyna żyć w inny sposób niż dotychczas. Taka osoba żyje inaczej. I taką zmianę na przykład pokazuje nam apostoł Paweł, kiedy zwraca się do Koryntian. Koryntian 6 rozdział. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Więc apostoł Paweł mówi tu o zmianie, jaka nastąpiła w życiu tych ludzi. Pokazuje nam, jacy ci ludzie byli, a byli ludźmi żyjącymi i lubującymi się w grzechu. I dalej Paweł mówi nam, co się wydarzyło. Ci ludzie zaufali Chrystusowi i zostali obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. I tym samym pokazuje, że w życiu tych ludzi nastąpiła wewnętrzna zmiana, moralna zmiana. Tacy byli, ale już tacy nie są. Są inni, żyją inaczej. Dla nich wcześniej nie było Królestwa Bożego. Teraz przez wiarę w Jezusa Chrystusa dziedziczą Królestwo Boże. Chrystus zmienił ich wnętrze, zmienił ich życie. I przez to ich życie się zmieniło i teraz otrzymają, mają dziedzictwo, jako Boże Królestwo jako dziedzictwo. Czy to znaczy, że ci ludzie już nie grzeszyli po tym, jak doświadczyli tego obmycia, uświęcenia, usprawiedliwienia? Nie. Grzeszyli. Ale ich życie od tej pory charakteryzowało się uświęceniem, dążeniem do świętości. Ich życie od momentu zaufania Chrystusowi charakteryzowało się walką z grzechem, umartwianiem grzechu, uciekaniem od grzechu i służeniem sprawiedliwości, służeniem Bogu. Ich życie charakteryzowało się tym, że od momentu nawrócenia zaczęli postępować w sposób, który podoba się Panu, w sposób zgodny z nauką Chrystusa. Oczywiście człowiek się nawraca i to nie znaczy, że od razu postępuje w sposób doskonały, że wszystko już wie, prawda, w jednym momencie wszystko poznał i w związku z tym już to postępuje doskonale. Nie, człowiek się uczy. Uczeń Chrystusa uczy się przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał, więc coraz bardziej, czy idea jest taka, żeby się zakorzeniał w Chrystusie i coraz bardziej upodabniał do Niego. Więc przeczytajmy fragment kolejny, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. W końcu, bracia i siostry, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie. Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu, nie ulegać namiętnościom jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy? Lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. Więc ten fragment pokazuje nam, że ci, którzy zaufali Chrystusowi, są w procesie uświęcenia. Paweł ostrzega uczniów przed zaniechaniem uświęcenia. Paweł wzywa uczniów, aby trzymali się z dala od nierządu, aby nie oszukiwali braci. W ten sposób Paweł pokazuje nam, że uświęcenie uczniów Chrystusa jeszcze nie jest całkowite. Oni jeszcze nie są moralnie doskonali, ale uczniowie Jezusa dbają o świętość, ponieważ są powołani do uświęcenia, do świętości. I to uświęcenie polega na stawaniu się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. A Chrystus był bez grzechu. Więc stawanie się podobnym do Chrystusa to stawanie się podobnym do Niego w Jego świętości. I jest to świadome i celowe działanie każdego ucznia. Na tym właśnie polega bycie uczniem Jezusa, na stawaniu się podobnym do swojego mistrza, do Chrystusa. Ale dopóki żyjemy w tym grzesznym ciele, nasze uświęcenie nie będzie kompletne, nie będzie całkowite, nie będzie doskonałe. Natomiast jest ono konieczne. Lekceważąc uświęcenie, lekceważymy Boga. A jeśli lekceważymy uświęcenie, to skutek jest taki, że Pana nie zobaczymy. Ostrzega nas o tym autor listu do Hebrajczyków. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Więc jeśli chodzi o Kościół na ziemi, to celem Chrystusa dla Kościoła jest świętość, czyli całkowita wolność od grzechu. I widzimy, że jest to proces, który został rozpoczęty w momencie, czy jest rozpoczynany w momencie, kiedy człowiek rodzi się na nowo z Ducha Bożego. I ten proces trwa przez całe, można powiedzieć, doczesne życie ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Ten proces wymaga współpracy z Duchem Świętym. Duch Święty jest autorem uświęcenia. Duch Święty jest ten, który sprawia nasze uświęcenie, więc potrzebujemy współpracować z Nim. A uczeń Jezusa motywowany jest do uświęcenia miłością do Chrystusa oraz wdzięcznością za to, czego Chrystus dokonał dla zbawienia Kościoła. Zatem Kościół Chrystusa na ziemi dąży do uświęcenia. I trzeci punkt. Świętość jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego Kościoła. Więc zobaczyliśmy, jaka jest wola Chrystusa względem Kościoła tu na ziemi. I Chrystus chce, aby Jego Kościół był święty i nieskalany, aby dążył do świętości, aby trwał w procesie uświęcenia. I tu dochodzimy do kwestii prawdziwego Kościoła. Otóż jaka będzie odpowiedź prawdziwego Kościoła na wolę Chrystusa? Tak? Chrystus powiedział nam, jaka jest Jego wola, czy jaka jest Jego wola względem Kościoła. Więc prawdziwy Kościół powinien się do tej woli ustosunkować we właściwy sposób. Apostoł Paweł mówi nam, że Kościół ulega Chrystusowi, który jest głową Kościoła. Zatem odpowiedzią prawdziwego Kościoła Chrystusa będzie posłuszeństwo woli tego, który jest Jego głową. To jak w małżeństwie, można powiedzieć. Żona, która kocha swojego męża, robi wszystko, żeby się jemu podobać. Mąż, który kocha swoją żonę, robi wszystko, żeby się jej podobać. Więc jeśli jest miłość pomiędzy Kościołem a Chrystusem, to Kościół będzie robił wszystko, żeby podobać się Chrystusowi. A to prowadzi do Kościoła, który trwa w uświęceniu. Ponieważ taka jest wola Chrystusa względem Kościoła. To znaczy, że prawdziwy Kościół będzie uświęcenia bardzo pragnął, będzie do uświęcenia za wszelką cenę dążył i będzie funkcjonował w uświęceniu. To znaczy, że każdy członek ciała Chrystusa będzie uświęcenia pragnął, do Niego będzie dążył i w uświęceniu będzie funkcjonował. Ale należałoby zadać kolejne ważne pytanie. Co jest źródłem świętości Kościoła? Skąd Kościół ma to uświęcenie wziąć, skąd ma je otrzymać, skąd ma je mieć? Apostoł Paweł napisał w 25 wersecie 27: mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Więc apostoł Paweł mówi nam, że źródłem piękna Kościoła jest sam Chrystus i to, co On zrobił dla Kościoła. To znaczy, że źródłem świętości Kościoła jest sam Chrystus. To z Niego Kościół czerpie świętość. Pierwszy list do Koryntian 1:30. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. Więc Chrystus jest uświęceniem Kościoła. To dzięki Niemu Kościół jest święty i uświęcany. A jeśli uświęcenie to inaczej stawanie się coraz bardziej podobnym do Chrystusa, to Kościół cały czas Chrystusa potrzebuje, aby się do Niego upodabniać. Możemy sobie wyobrazić malarza, który maluje twój portret. Jak to robi? Czy zobaczył cię raz i poszedł malować? Nie. Zwykle namalowanie czyjegoś portretu wymaga czasu. Nie wiem, czy byliście kiedyś w jakiejś miejscowości turystycznej, na przykład Zakopane, tam można spotkać takich malarzy na ulicy. Siadasz i taki człowiek maluje twój portret za pieniądze. I jak to wygląda? Właśnie, czy człowiek cię zobaczy i ten malarz mówi, no to już przyjdź za 10 minut, czy za 15, czy za godzinę, wtedy będzie skończony. Nie, musisz siedzieć, aż ten obraz będzie namalowany, aż ten portret będzie skończony. Dlaczego? Bo ten malarz musi cały czas patrzeć na ciebie, musi cały czas cię mieć przed oczami, żeby móc oddawać te szczegóły, czy przelewać te szczegóły na co? Na obraz, na płótno. On musi widzieć cały czas ciebie i każdy detal, żeby móc każdy detal dobrze uchwycić. Tak samo jest z Kościołem. Cały czas musi patrzeć na Chrystusa i korygować siebie, i reformować siebie, i zmieniać siebie, ale musi cały czas patrzeć. Chrystus jest taki, my jesteśmy tacy, musimy coś zmienić, jest różnica, prawda? I cały czas musi być ten proces kontynuowany. Chrystus potrzebuje Kościół potrzebuje Chrystusa. I dzieje się to za pośrednictwem, ta zmiana dzieje się za pośrednictwem Ducha Świętego, który jest Duchem Uświęcenia. Dlatego też Chrystus posłał Ducha Świętego w swoje miejsce. Chrystus obiecał dać Ducha Świętego, Chrystus obiecał napełnić Duchem Świętym każdego, kto zaufa Chrystusowi. I Duch Święty, kiedy z Nim współpracujemy, przemienia nas, ponieważ On objawia nam Chrystusa i przemienia nas od wewnątrz na podobieństwo Chrystusa. I przez to sprawia, że stajemy się coraz bardziej do Chrystusa podobni. Zatem źródłem świętości Kościoła i przez to znakiem rozpoznawczym prawdziwego Kościoła jest sam Chrystus. Kościół nie ma żadnego innego źródła uświęcenia, a nie ma żadnego innego źródła uświęcenia, ponieważ żadne inne źródło uświęcenia nie istnieje. Tak jak nie ma zbawienia poza Chrystusem, tak też nie ma poza Nim uświęcenia. I prawdziwy Kościół odzwierciedla świętość Chrystusa, ponieważ od Chrystusa, który jest głową Kościoła, Kościół czerpie uświęcenie, prawdziwy Kościół. Kilka słów zastosowania. Więc zobaczyliśmy, że nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każdy kościół, czy nie każda organizacja, grupa, która ma w nazwie kościół, jest kościołem Chrystusa. I nie każdy kościół jest prawdziwym kościołem Chrystusa. Zatem który kościół jest prawdziwy? Który kościół jest prawdziwym kościołem Chrystusa? Odpowiedź, jakiej udziela nam Chrystus, jest taka. Prawdziwy kościół to święty Kościół. Prawdziwy Kościół to taki, który pragnie uświęcenia, dąży do uświęcenia i trwa w tym uświęceniu. Prawdziwy Kościół to taki, dla którego uświęcenie jest konieczne do funkcjonowania, do życia. Tak jak człowiek potrzebuje powietrza, do oddychania, do życia, że tak jak ryba potrzebuje wody do życia, tak prawdziwy Kościół potrzebuje uświęcenia, to jest powietrze, którym oddycha. Bez uświęcenia Kościół umiera, a Chrystus z martwym Kościołem nie ma nic wspólnego. Taki Kościół umarł, Duch Święty odszedł, nie ma połączenia z Chrystusem. Jest ono martwe, takie ciało. Zatem prawdziwy Kościół to taki, który aktywnie upodabnia się do Chrystusa. Dlatego kwestia świętości, kwestia uświęcenia jest dla Kościoła z kwestią zasadniczą, fundamentalną, kluczową. Jest to kwestia, która odróżnia prawdziwy Kościół od fałszywego. Kościół, któremu obce jest uświęcenie, to nie jest Kościół Chrystusa, który jest, ponieważ Chrystus jest święty. Kościół, który nie trwa w uświęceniu, nie trwa też w Chrystusie. Kościół, który lekceważy Chrystusa, lekceważy uświęcenie, lekceważy Boga i nie może być Kościołem Chrystusa, bo Chrystus nigdy nie lekceważył Boga, ponieważ sam był święty. Kościół, który nie trwa w Chrystusie, który jest źródłem uświęcenia, jest fałszywym Kościołem, jest martwym Kościołem. Dlatego nie ma większego znaczenia, jak Kościół powstał. Czy miał swoje korzenie w pierwszych kościołach chrześcijańskich, czy powstał w okresie reformacji, czy powstał całkiem niedawno, to jest wtórne. Znaczenie ma to, czy Kościół oddycha uświęceniem. Znaczenie ma to, czy Kościół jest święty, czy pragnie uświęcenia, czy dąży do uświęcenia, czy trwa w uświęceniu. A jeśli jest święty, jeśli jego członkowie zostali uświęceni przez Chrystusa i oczyszczeni poprzez zaufanie Chrystusowi, i jeśli trwają w tym uświęceniu, to znaczy, że taki Kościół jest zbudowany przez Chrystusa, ponieważ jedynym źródłem uświęcenia Kościoła jest sam Chrystus. Jeśli Kościół jest święty, to znaczy, że trwa w Chrystusie. I to oznacza, że to jest prawdziwy Kościół Chrystusa. Kościół Chrystusa na ziemi nie jest jeszcze doskonały. Kościół wierzący, uczniowie Jezusa mają wiele uchybień, dopuszczają się wielu uchybień, wiele im można zarzucić. Ale jeśli jest tam dążenie do świętości, pragnienie świętości, jeśli jest trwanie w świętości, to możemy być pewni, że jest to Kościół Chrystusa, który jest w procesie uświęcenia. Więc głównym wyznacznikiem tego, czy Kościół jest prawdziwy, czy fałszywy, czy żywy lub martwy, można też tak ująć w tych kategoriach, jest to, czy jest święty, czy dąży do uświęcenia, czy pragnie uświęcenia, czy trwa w uświęceniu. Co to oznacza w praktyce? O tym za tydzień. Jeśli Bóg pozwoli. Amen.